Dobre wyniki pogoni Decpolt Czew, dobry wynik dzisiaj, bo tę jesień ligową zakończyły Tczewianki wygraną nad Skrą Częstochowa 2-0. Z nami trener zespołu Mateusz Sroka. Dzień dobry i gratuluję, panie trenerze.
Dzień dobry bardzo, dziękuję bardzo.
Przed wami jeszcze jedno spotkanie, to pucharowe, ale jesień ligową już dzisiaj zamykamy. Dobrą jesień ligową, średnią, słabą, jak pan to widzi?
Ja myślę, na te zmiany, które zostały wykonane w składzie i tą ilość transferów, która się wykonała, to myślę, że okej, oczywiście każdy by chciał być wyżej w tabeli i my na pewno też o to będziemy dalej walczyć, tak? Też żałujemy kilku spotkań, jak ze Stomilankami, jak z Resowią, tak? Bo tutaj te 4 punkty były spokojnie na wyciągnięcie ręki. W obu spotkaniach byliśmy lepszym zespołem, a to już byłby całkiem dobry wynik.
Skoro liczymy te różnice punktowe, to ta różnica, zwłaszcza nad strefą spadkową, nas interesuje i tutaj jest spokój, prawda, po jesieni?
No i nie ma co ukrywać, że dzisiejszy mecz był bardzo ważny dla układu, dla takiego spokoju właśnie, jeżeli chodzi o całą zimę, tak, bo przed tym meczem były 4 punkty przewagi, jeżeli dobrze liczę, tak, teraz zwiększyliśmy tą przewagę do 7, więc ta granica błędu jest troszkę większa, na szczęście, tak. My, tutaj cieszę się, no bo wiadomo, że zawsze pewna nić niepewności była, aczkolwiek ja też wierzę i wiem, jaki mamy potencjał w zespole i tak jak mówię, te ostatnie mecze też pomimo tego, że nie do końca wychodziły wynikowo tak, jakbyśmy chcieli, to graliśmy je dobrze.
Ale pan od początku sezonu wiedział, jaki ten potencjał jest, bo jednak bardzo duża przebudowa, prawda? Jeżeli mówimy o skali kilkunastu zmian w tę i we w tę i też najgłośniejsze nazwisko, czyli Magdalena Sobal odchodząca do Juventusu, dalej tam jakby to nie jest historia Magdaleny Sobal teraz, tak, ale wypożyczona dalej. Najbardziej rozpoznawalna też zawodniczka i reprezentantka grająca w zeszłym sezonie, liderka po prostu zespołu, do tego zmierzam. No to ja sobie myślę, pan mówi nic niepewności, a u mnie taki gruby sznur przed tym sezonem był.
No tutaj tylko nawiążę, no nie tylko Magda Sobal, bo kilka wiodących naszych zawodniczek, można powiedzieć, że grających większość meczy, to Oliwia Katowicz, Kasia Nowak, Julka Jędrzejewska, tak, do tego jeszcze dochodzą dziewczyny, które były też do rotacji. No niestety tak w zespołach kobiecych, i to nie tylko u nas, ale często jest, te kontrakty się kończą, są pewne propozycje, my oczywiście chcielibyśmy mieć pewną stabilność, ale to też nie wszystko zależy też ode mnie. Jak najbardziej, no tutaj Magda Sobal na pewno dawała gwarancję sytuacji strzeleckich, gwarancję bramek, i to też teraz widać w zespole, w którym aktualnie występuje po kontuzji, zdobywa bramki praktycznie w każdym meczu od kilku spotkań. Więc z tego też jesteśmy zadowoleni, że nasza zawodniczka, nasza wychowanka radzi sobie na innej ziemi, ale wracając do nas, no tak, no te, dzisiaj nawet też rozmawialiśmy, porównywaliśmy sobie troszkę sparing, pierwszy nasz sparing z takim zespołem Unitrans Oborzyska, to jest pierwszy ligowy zespół, bo nasz drugi zespół będzie grał w Pucharze Polski za tydzień z nimi, więc już sobie go analizujemy, no i gra ten pierwszy sparing, a już teraz ona wygląda zupełnie inaczej i wtedy to był zlepek indywidualności z różnych klubów, plus część zawodniczek, która u nas pozostała i była widoczna ta różnica, różnica może nie jakości, ale różnica zachowań. Różnie ktoś był szkolony, w innym klubie były inne zachowania, inne zasady na danych pozycjach, więc każdy sobie tak trochę biegał, gdzie chciał, tak, a już dzisiaj widać pewne automatyzmy, pewne zachowania, zawodniczki się dostosowują do tego, co chcemy grać.
Tak, ale te właśnie o tych automatyzmach, zachowaniach, myślę sobie, że przy takiej skali zmian troszeczkę jest łatwiej, kiedy gra się w futbol nieco bardziej prymitywne, prawda? Jak się gra po prostu lagę na przysłowiowego Robercika czy Robertę, to jest łatwiej niż jak gra się w pańskim stylu, czyli rozgrywamy, no nie chcę użyć słowa za wszelką cenę, ale jednak priorytetem jest rozgrywanie i jest taki, Jerzy Engel powiedziałby, futbol na tak.
No trochę to teraz przekwalifikowaliśmy, bo w poprzednim sezonie to praktycznie każde otwarcie gry od tyłu to było gra od tyłu, można powiedzieć, krótkimi podaniami, nie było dłuższego podania. Dzisiaj czasem już otwieramy dłuższym podaniem, aczkolwiek no cały czas mamy w naszej takiej filozofii rozwój tych zawodniczek i to jest, czy to jest zawodniczka młodsza, czy to jest zawodniczka starsza, my też chcemy, żeby każda miała przyjemność z tej gry. Oczywiście musi to być skorelowane też z ilością punktów i z takim dość bezpiecznym jakby funkcjonowaniem w tej lidze, ale tak, no my chcemy grać ładnie dla oka. Oczywiście jest to dość ciężkie, tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, atak pozycyjny jest chyba najcięższym rzemiosłem w piłce nożnej, więc my próbujemy. Też mamy oczywiście kilka straconych bramek przez otwarcia i zdajemy sobie z tego sprawę, no ale, ale przez taki styl gry możemy rozwijać zawodniczki, które są w formacji defensywnej, bramkarkę, czy też ofensywne, które uczą się gry pod presją.
A też kiedyś dyskutowałem bardzo mocno z Dawidem Badią, kiedy był trenerem Lechii, a propos właśnie ataku pozycyjnego i też wysunąłem taką tezę, że to jest trudny sposób grania, że on jest wymagający. A trener mówi, ale poczekaj, to są ludzie, którzy od dziecka grają w piłkę i raczej jeżeli masz trening dzieci, to uczysz grania w piłkę, a nie ustawianie się w obronie, prawda? Ja mówię, no tak, jest to logiczne. To co jest dla nich łatwiejsze? Bronić się strefowo, czy jeden na jeden, czy jednak grać z piłką przy nodze i trudno się też z taką logiką kłócić, prawda?
Trener Badia, jakby pan mógł mi przypomnieć, z jakiego jest kraju?
Z Hiszpanii.
No właśnie, więc to też trochę inaczej.
Z Barcelony.
Tak, no więc to też trochę inaczej mentalność jakby Hiszpanów, Portugalczyków. No ja miałem okazję też być, czy grać kilka meczów właśnie międzypaństwowych, jeżeli chodzi o piłkę nożną plazową, czy być na rozgrywkach międzypaństwowych, czy to też męskich, no to tam piłka nożna to jest, można powiedzieć, jak religia i tam jest wszystko na tak kolokwialnie powiem, czy w cudzysłowie na zabój i ta piłka nożna, no to wszyscy w nią grają, wszyscy chcą się rozwijać, dążą do tego, żeby być mega najlepsi i oczywiście to szkolenie też pewnie jest na trochę wyższym poziomie. No u nas jak najbardziej, aczkolwiek takie zaprzeczenie temu, no dużo łatwiej się robi coś, kiedy tej piłki przy nodze nie ma, więc teoretycznie gra w obronie powinna być łatwiejsza i tak wielu polskich trenerów o tym mówi, że łatwiej jest się ustawić w obronie, wypracować rzeczy, podczas których ta piłka nie przeszkadza, czyli nie muszę ją operować, więc teoretycznie powinno się łatwiej bronić, ale no, my mamy taką filozofię, że chcemy uczyć tego, tak? To jest też przyjemne, w piłkę nożną się gra po to, żeby zdobywać bramki, żeby być kreatywnym, żeby posiadać tą piłkę, żeby ta piłka też cieszyła i zawodników, czy zawodniczki grające w nią, ale też kibiców, więc chcemy rozwijać, pomimo tego, że może niektórzy ludzie nie zawsze do końca rozumieją ten aspekt gry od bramki, no ale też trener Siemieniec o tym ostatnio powiedział, czy trener Stolarski z Motoru Lublin, że te otwarcia coś dają. Te otwarcia, takie gra krótkimi podaniami daje to, że zwalnia się przestrzeń za plecami obrońców, jeżeli chodzi o obrończeń drużyny przeciwnej i jeżeli dobrze doprowadzimy tam piłkę, czy doprowadzimy piłkę do tak zwanej drugiej bazy w takim fachowym języku, czyli pomiędzy przestrzeń linii obrony a linii pomocy i tam będziemy mogli zagrać piłkę w trzecią bazę, czyli za linię obrony, to automatycznie mamy przewagę, tak, albo robimy atak szybki. Jeżeli byśmy zawężyli grę, czy za każdym razem byśmy zawężali grę, to piłka spadnie albo do nas, albo do drużyny przeciwnej, więc jest 50 na 50. I oczywiście cięższym aspektem jest to operowanie tą piłką, ale ono ma wymierne efekty, jeżeli się ten aspekt wykonuje dobrze.
Ale to pan słyszy już po języku, że raczej z tej szkoły trenerów właśnie Siemieńca, Szwargi czy Stolarskiego niż z trenera, niż zespół, niż drużyna, nazwijmy to, trenera Tułacza chyba.
Znaczy tutaj od trenera Tułacza też można parę rzeczy na pewno też czy się nauczyć, czy podglądać, tak, bo stałe fragmenty gry na przykład, no to wypracowane mają bardzo dobrze. Na pewno są jednym z lepszych zespołów w lidze. Aczkolwiek no, na pewno ja czy wzoruję, no inspiruję się na pewno na grupie Deduktor, na trenerach tych młodszych i taka Jagiellonia i trener Siemieniec pokazuje, że tak jak przez ileś lat w Polsce nie udawało się grać na dwóch frontach, czyli w lidze na przykład Europy, czy w lidze mistrzów, tak, i gdzieś tam potem ten problem był w danym zespole, to tutaj trener Siemieniec sobie daje bardzo dobrze radę. Ja też, jeżeli chodzi o czy trenera Szwargę, czy właśnie grupę Deduktor, czy młodszych trenerów, no to po prostu jest to w moim odczuciu takie bardziej profesjonalne, bardziej przejrzyste. Oczywiście tych zasad, zachowań jest bardzo dużo, no ale jak potem się popatrzy na te najwyższe, najlepsze ligi świata, na najlepsze zespoły, no to one te rzeczy, o których się mówi, o których mówią ci trenerzy, no to te zespoły te rzeczy wykonują.
Wróćmy do Pogoni, bo trochę odpłynęliśmy. Okay. Co sobie pan myślał po 6 kolejkach? Bo było zwycięstwo w derbach z Orlenem, ale poza tym było 5 porażek i każda z tych porażek była do zera i 2 były bardzo bolesne. I ja wiem, że proces długofalowy, budowanie zawodniczek i futbol pozytywny to jest jedna rzecz, ale każdy trener chyba po jednej, drugiej, piątej porażce się zaczyna zastanawiać, Czy to, może nie, czy to jest dobry kierunek, ale czy wszystko na pewno robimy dobrze, czy wszystko jest w porządku? Co było w pańskiej głowie po takim trudnym okresie po prostu?
No my też wiedzieliśmy, że mamy ciężki terminarz, ciężki początek, można powiedzieć, ligi, bo graliśmy z Pogonią Szczecin, z Czarnymi, Sosnowiec, Śląskiem, Wrocław. To były trzy pierwsze mecze, które rozegraliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, nie chcę pomylić, ale tak mi się wydaje. Śląsk-Wrocław, ze Śląskiem Wrocław zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, pomimo to, że to przegrywaliśmy. Nie zawsze wynik końcowy jest oczywiście przez nas oceniany jako sztabu, bo jeżeli gramy dobrze, no to nawet czasem możemy ten mecz przegrać. Tutaj z Pogonią Szczecin mieliśmy bardzo dobre momenty, jeżeli chodzi o fazę defensywną. Oczywiście ciężko było nam kreować, ale to mistrz Polski. Z Czarnymi Sosnowiec był to nasz pierwszy mecz i tutaj ten chaos był widoczny. Ze Śląskiem Wrocław mieliśmy sporo też sytuacji i gdyby był wynik w drugą stronę, to byśmy się raczej... To raczej nikt by się nie burzył, tak? Potem no, były te dwie kolejne porażki, aczkolwiek też były momenty dobre i też było kilka momentów na pewno słabszych. Oceniamy zawsze mecz na bazie tego, jak on wygląda. Jakby wynik oczywiście jest składową, w sensie czy wypadkową tych wszystkich jakby elementów, ale no, dla nas ważne i w takim procesie rozwojowym, tym bardziej właśnie, tak jak pan wspomniał, kiedy jest nowy zespół, wiele zawodniczek z różnych zespołów, a także z różnych krajów, z różnymi przyzwyczajeniami, z różnymi, mające różne charaktery, różne podejście do pracy i tak dalej, no to do tego potrzeba na pewno też trochę czasu. Ja tylko przypomnę, że my no, w pierwszym sezonie mieliśmy po rundzie jesiennej 6 punktów, tak? W drugim sezonie mieliśmy tych punktów już więcej, jeżeli dobrze pamiętam, 16. Gdyby te 4 punkty tutaj, jeżeli chodzi o Stomilanki czy Resowie, no to bylibyśmy na podobnym poziomie, co w poprzednim sezonie, który był, co w poprzedniej rundzie, co w poprzednim sezonie w rundzie jesiennej.
Która była dobra po prostu.
Tak, która była dobra i to jak myślę, że no, jak nawet popatrzeć tutaj na tabelę, no to jest Tczew i prawie wszystkie miasta są większe od Tczewa, może Łęczna jest mniejsza, tak, jeżeli tak na szybko patrzę, a tak radzimy sobie czy walczymy z drużynami, które mają i tradycje dużo większe, jeżeli chodzi o kobiecą piłkę, ale tak samo są połączone z męskimi klubami i na pewno z takimi klubami też się rywalizuje ciężko.
Mhm. A jak podchodzicie do Pucharu Polski? Bo to jest jedyny mecz, który wam jeszcze został, to jest 1-16, prawda?
Teraz. Tak. No, nasze dwa zespoły biorą udział, bo drugi zespół bierze gra z Unetrans Oborzyska, to jest zespół pierwszoligowy. Nasza jedynka, tak w cudzysłowie, gra z drugim SMS-em Łódź. Oczywiście chcemy dojść jak najdalej. Zawsze wystawiamy dwa zespoły, ponieważ mamy gdzieś tam szerszą kadrę. Na dzień dzisiejszy nasze rezerwy rywalizują na poziomie czwartej ligi i ten poziom nie jest wystarczający dla nas, więc wystawiając dwa zespoły możemy spokojnie dać pograć dziewczynom, które na przykład w Ekstralidze grają mnie i teraz akurat w tym drugim zespole nadarzy się dobra okazja, żeby wiele tych zawodniczek młodszych zagrało na poziomie zespołem pierwszoligowym, mogła się pokazać. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego starcia zwycięsko.
I pan prowadzi też wtedy ten drugi zespół?
Drugi zespół prowadzi, tak sobie ustaliliśmy, Klaudia Socha, to jest moja asystentka, ja z trenerem Krystianem Karpiukiem, drugim asystentem, jedziemy do Łodzi, można powiedzieć, z jedynką, więc tak mamy podzielone role.
I te role, te obowiązki też musicie dzielić, kiedy pan jeździ na zgrupowania reprezentacji w beach soccerze, bo to też się działo jesienią i nieraz było tak, że nie wiem, czy samolotami, czy autobusami, pociągami, jak się udawaliście za granicę, pan zabierał dwie zawodniczki, jechaliście, Pogoń swoje, a pan swoje na wyjeździe.
No tak, no, była nawet taka sytuacja, jak wracaliśmy właśnie z turnieju Kadis, taki turniej towarzyski, no to od razu z Warszawy jeszcze jakby Polski Związek Piłki Nożnej podziękował nam za zdobycie Mistrzostwa Europy, jeżeli chodzi o reprezentację Polski na plaży i byliśmy na meczu Polska-Chorwacja, no to dzień później z Adą Banaszkiewicz, naszą bramkarką, jechałem pociągiem do Białegostoku i dopiero z zespołem wróciłem stamtąd, więc no trzeba dzielić tą rolę, aczkolwiek mam bardzo profesjonalny sztab, ufam tym ludziom, z którymi współpracuję. Oczywiście jesteśmy też w stałym kontakcie i pomimo tego, że nie było mnie na niektórych treningach, czy na niektórych meczach fizycznie, no to wszystko wspólnie gdzieś tam ustalaliśmy, mieliśmy jedną spójną czy taktykę, czy jeden wspólny pomysł na to, jak rozegrać dany mecz, jak przygotować konkretny mikrocykl, a wykonanie oczywiście należało do mojego sztabu.
Trenerze, umówiliśmy się dzisiaj na rozmowę o Pogoni, ale muszę zapytać o jedną rzecz związaną właśnie z tym Mistrzostwem Europy. Kanał sportowy i to, co się odbywa po tym, jak zdobywacie ten medal i Mateusz Borek mówi, że jego zdaniem Polki zawsze wyglądają dobrze na plaży. Jak to było u was odebrane? Co pan o tym myśli?
koniec końców, patrząc na to, to jakby jeszcze bardziej o nas można
zrobiło
powiedzieć,
się głośno.
Zrobiło się głośniej, więc to kto ma jakieś takie podejście, kto jak tak komentuje sytuację, no ja chciałbym, żeby dziennikarze sportowi komentowali
sport.
Komentowali sport i komentowali wynik i myślę, że tutaj akurat wtedy postawa pana Michała Pola, który chciał wymienić skład, chciał wymienić nazwiska tych zawodniczek, które zdobyły to Mistrzostwo Europy i jakby nie było, to było pierwsze Mistrzostwo Europy, jeżeli chodzi o seniorski sport w Polskim Związku Piłki Nożnej, jeżeli chodzi o seniorski sport, tak? Mhm. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych beach soccer i tym bardziej kobiet może nie być atrakcyjny, aczkolwiek ta drużyna, te zawodniczki to zdobyły i uważam, że należał im się szacunek. Nie chciałem komentować tego wypowiedzenia, to każdy ma swoje podejście do tego. Ja jedynie wiem, że dzięki tym, można powiedzieć, niezbyt fajnym słowom, które raczej nie powinny paść, to tak jak wspomniałem, o więcej ludzi dowiedziało się o naszych zawodniczkach, o tym, że kobieca reprezentacja piłki nożnej plażowej zdobyła Mistrzostwo Europy.
A jaka jest waga tak naprawdę tego sukcesu? Bo jakby nie kwestionuję waszego zaangażowania i waszego podejścia, ale było tak na przykład podczas Igrzysk Olimpijskich, kiedy była biegowa sztafeta mieszana i my wystawiliśmy tam bardzo mocny skład, a nie wszystkie osobowo mocniejsze kadry zrobiły to samo. I to był nasz duży sukces, troszeczkę wykorzystanie też tej sytuacji. Jak to wyglądało podczas tych Mistrzostw Europy? Czy to jest tak, że rzeczywiście jest jakaś bardzo mocna grupa europejska i my jesteśmy z nich w tym momencie najmocniejsi? Czy ten sport się może jeszcze rozwija? Jaka jest sytuacja?
Tak, no ten sport na pewno jest rozwijający, aczkolwiek no jest grupa, czy jest kilka zespołów bardzo mocnych, tak jak Hiszpania, właśnie no my do tego grona no na dzień dzisiejszy należymy, to jesteśmy mistrzem Europy, więc można tak o nas powiedzieć, tak, czy Portugalia, Ukraina jest też bardzo mocna, Włoszki, więc jest kilka federacji, które są bardzo mocne. Ja sam osobiście chciałbym, żeby tych federacji było jeszcze więcej, ale no mam nadzieję, że też takim przyczynkiem do tego będą być może Mistrzostwa Świata, które mają, czy jakby tutaj akurat organizacja, która zajmuje się piłką nożną plażową, próbuje przekonać FIFA do tego, żeby te Mistrzostwa Świata były, więc wtedy możemy też się spotkać, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Japonią, czy z drużynami z innych kontynentów. Więc oczywiście jest to sport rozwijający się. Aktualnie takich stale grających w Europie jest około 10 drużyn, kilka na świecie, ale myślę, że no, będzie szło to tylko do przodu. Ja jestem bardzo zadowolony i bardzo dumny z tego sukcesu, z jednego względu, że ta reprezentacja powstała w 2020 roku na Igrzyska Europejskie, które odbywały się w Polsce. My już wtedy byliśmy dobrze przygotowani, aczkolwiek ten wynik nie był do końca dla nas zadowalający, pomimo tego, że wiele osób nas gdzieś tam chwaliło i takim zwieńczeniem były te Mistrzostwa Europy, gdzie pokazaliśmy naprawdę dobry beach soccer. Mówię tu tym najbardziej, jeżeli chodzi też o mecz półfinałowy, fazę play-off półfinałowy i finałowy z Portugalią, z którą dotychczas przegraliśmy trzykrotnie, tak, i za tym czwartym razem no nie daliśmy szans, można powiedzieć, tej Portugalii w finale. Już dziewczyny były tak zmotywowane i tak charakterne, żeby wyrwać to zwycięstwo, że tamta Portugalia za dużo sytuacji nie miała.
Trenerze, będziemy kończyć, więc proszę powiedzieć, jakie są plany pańskie do końca roku, czy na najbliższe miesiące, bo pan jest trenerem klubowym, selekcjonerem, wiceprezesem też w klubie. Kolejne są jeszcze jakieś funkcje i obowiązki, jak to będzie wyglądało, kiedy Pogoń będzie poza sezonem, poza graniem ligowym, o.
Więcej funkcji, można powiedzieć, zawodowych nie mam. Aktualnie jestem też ojcem, więc tutaj tych można
dobrze
powiedzieć, zadań na pewno teraz w tym okresie zimowym będę też miał więcej. Jutro mamy eliminację Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu dla 19. W tym turnieju też chcemy też trochę namieszać. Za tydzień jest jeszcze te dwa mecze Pucharu Polski. Potem, jeżeli uda nam się awansować do finałów, to 6-8 grudzień są mecze, jest turniej finałowy w Białymstoku. Mam nadzieję, że tam będziemy i ten grudzień będziemy mieć trochę wolniejszy. Zawodniczki będą miały wolne, w sensie pojadą do domów w różne zakątki Polski czy też świata, no bo też mamy kilka zagranicznych zawodniczek. Oczywiście będą miały rozpiski motoryczne i spotykamy się na początku stycznia, więc teraz taki trochę okres będzie świąteczny, trochę ten grudniowy na pewno będzie trochę lżejszy dla wszystkich.
To żeby to wszystko tak zwolniło, żeby wszystko się dobrze poukładało, a później wiosną znowu sprint, prawda?
Jak najbardziej.
Mateusz Stroka, trener Pogoni Dekpolt Czew, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.